Dzień dobry, witam wszystkich. Mikołaj Mikser Mądrzyk z tej strony. Ze mną w studio jest Paweł Chojecki.
Witam Ciebie, witam Was bardzo serdecznie.
Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. To naprawdę super sprawa po raz kolejny móc współprowadzić z Tobą program. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat ekumenizmu, zjawiska dosyć powszechnego. Nawet ludzie, którzy z tak zwaną religią, z tak zwaną wiarą nie mają nic wspólnego, bardzo często, przynajmniej wydaje mi się, że nie mają nic wspólnego, bardzo często mówią o ekumenizmie. Nawet w mediach można usłyszeć, czy w radio, w telewizji, że ekumenizm to bardzo, bardzo popularne zjawisko. Coś, co zmienia naszą kulturę. Możesz powiedzieć w kilku zdaniach, czym jest ekumenizm?
Ekumenizm zrodził się wśród wyznań protestanckich, to trzeba jasno powiedzieć. To była próba zbudowania jakiejś płaszczyzny współpracy różnych wyznań protestanckich, żeby w sprawach takich, które łączą wszystkich protestantów, czyli na przykład tylko Pismo Święte, tylko zbawienie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, żeby te sprawy nie były jakoś taką w świecie postrzegane, że one różnią tych protestantów, ale żeby tu wybrzmiał jeden głos ze wszystkich wyznań protestanckich, które w tych podstawowych sprawach mają zgodność, a różnią się w jakichś tam drugotrzeciorzędnych obszarach życia chrześcijańskiego. To mniej więcej tak 100 lat temu się działo, nawet troszkę więcej. No a potem do tego dołączył Kościół rzymskokatolicki. Najpierw w roli takiego obserwatora, a potem przejął, można powiedzieć, główne skrzypce. I to już Kościół katolicki zaczął organizować te spotkania ekumeniczne. I zaraz potem tutaj właśnie tak zwany Asyż Jan Paweł II jest tego symbolem, przeszło to w spotkania międzyreligijne, żeby jednoczyć wszystkie religie w jakiś taki jeden, powiedzmy, humanistyczny twór.
Czy z tego można wyciągnąć, bo to jest taka próba znalezienia wspólnego mianownika, i czy z tego można wyciągnąć wniosek, że w Jezusa Chrystusa można wierzyć na różne sposoby? Czyli ty sobie wierzysz na swój sposób, ja na swój i nic nam do tego. Nie będziemy sobie przeszkadzać, każdy wierzy jak chce, ale wszyscy mówią, że wierzą w Jezusa Chrystusa. Czy to jest w ogóle możliwe?
Oczywiście mamy wolność, możemy nawet nie wierzyć w Jezusa Chrystusa. Możemy sobie zbudować atrapę Jezusa Chrystusa i mówić, że o, to jest Jezus Chrystus. No a możemy wierzyć w Jezusa objawionego w historii i w Biblii. To jest już wybór każdego człowieka. Z kolei prawdopodobnie chodzi ci o coś takiego, że wyznawcy różnych takich tych nurtów związanych z Biblią mówią wszyscy, że wierzymy w Jezusa. Na przykład Świadkowie Jehowy powiedzą, że oni wierzą w Jezusa. Katolicy powiedzą, że wierzą w Jezusa. No i oczywiście biblijni protestanci, czyli chrześcijanie w tym najbardziej, można powiedzieć, właściwym czy precyzyjnie rozumianym terminie, też mówią, że wierzą w Jezusa. Tylko oni podkreślają, w tego Jezusa, który objawił się 2000 lat temu, a prawda o nim znajduje się na kartach Pisma Świętego. Także ludzie mogą sobie mówić, co chcą. Nie można jednak powiedzieć, że na przykład katolicy, Świadkowie Jehowy i biblijni chrześcijanie wierzą w tego samego Jezusa, bo oni całkowicie inaczej go opisują, czyli w tych różnych, można powiedzieć, kierunkach myślowych czy religijnych są całkowicie inne osoby, ale nazywane Jezus Chrystus, czyli Jezus Chrystus Świadków Jehowy to jest całkiem ktoś inny niż Jezus Chrystus katolików i oczywiście jest to całkowicie ktoś inny niż Jezus Chrystus opisany w Biblii.
Myślę, że jest to pokłosie takiego myślenia, że Biblia, wiara jest magicznym myśleniem, jest myśleniem takim nieopartym na przesłankach racjonalnych, a Biblia daje bardzo racjonalne przesłanki i rysuje bardzo wyraźny obraz tego, kim jest Jezus Chrystus. Oczywiście wiele kwestii nie jest na wyciągnięcie ręki. To nie są rzeczy, które poznam po 5 minutach studiowania Biblii, ale to jest jakby okupione wysiłkiem. Dużo ludzi jakby nie zwraca na to uwagi. Wydaje im się, że no dobrze, wierzę, nie muszę się wysilać w żaden sposób. Ale to człowiek musi się jakby naginać do Biblii, to człowiek musi szkolić się i wzrastać, żeby właśnie wiedzieć, w kogo wierzy, być w tym coraz lepszy. I to ma bardzo racjonalne podstawy. Wielu ludzi zdaje się, z mojego doświadczenia, jak rozmawiam z ludźmi, zdaje się tego nie rozumieć. Teraz drugie pytanie, które mi się w związku z tym nasuwa, to
jeszcze,
czy...
Jeszcze, Mikołaj, że troszeczkę się do tego odwołam, co powiedziałeś, bo to jest bardzo ważna myśl i myślę, że związana z ekumenizmem. Bo to właśnie ekumenizm daje takie poczucie pewnej wygody i ucieczki od szukania. No bo jeśli wszyscy wierzymy mniej więcej w tego samego Boga, no to już to, do którego kościoła chodzimy, to jest jakaś trzeciorzędna sprawa, nie? Tak sobie ludzie myślą. I zobaczcie, że w tym momencie już to szukanie takie, no ale kim jest prawdziwy Jezus? Czy jest Bogiem Wszechmogącym, czy tylko jakimś prorokiem, jak Jezus Chrystus zbawia, czy częściowo, czy całkowicie. No te pytania zaczynają znikać z przestrzeni nawet kościołów. No bo wszyscy wierzymy w tego samego Jezusa Chrystusa, tak mówię, w tej przestrzeni powiedzmy postchrześcijańskiej. Nie? Czyli tu ekumenizm wprowadza takie lenistwo intelektualne. Do tego jeszcze nakłada się taki dość popularny w dzisiejszych czasach trend polegania na swoich uczuciach, taki emocjonalizm jakiś. I tu ludzie coraz mniej patrzą na to, co Biblia rzeczywiście objawia, a bardziej myślą, jak oni to czują. Nie? Nawet przeczytają jakiś fragment z Biblii, mówi, ja czuję, że tu o to chodzi. Nie? A to mogą być wielkie brewerie intelektualne, całkowicie niezgodne z tym, co rzeczywiście widzimy w Biblii. Także biorąc pod uwagę to lenistwo spowodowane takim usypianiem ekumenizmu i ten emocjonalizm, mamy ludzi, którzy kompletnie nie szukają prawdy. Przynajmniej nie, tak jak powiedziałem, nie ma tego wysiłku w szukaniu prawdy.
Tak, to jest bardzo częste i jakby reakcja ludzi na temat tego, że prawda może być jakaś konkretna, że jest na nią konkretny, no nazwijmy to przepis. Jestem w stanie mojemu rozmówcy powiedzieć, słuchaj, Jezus chce od ciebie to i to, ale nie chce, żebyś robił to i to. Jeżeli chcesz się do niego zbliżyć, to zrób bardzo konkretną rzecz. Często spotykam się ze zdziwieniem, że za tym stoi jakiś konkret. A to nie świadczy chyba najlepiej o kondycji duchowej.
Dzisiaj relacja z Bogiem została sprowadzona bardziej do uczuć, a nie do rozumu. Ja to bardzo często powtarzam. Zobaczcie sobie końcówkę pierwszego listu apostoła Jana. Tam ostatnie dwa wersety, właśnie dzieci, ostatni werset to jest dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów, czyli to chrześcijanie nawet są narażeni tutaj na zwiedzenie, a poprzedni werset mówi, Bóg dał nam rozum, abyśmy rozpoznali prawdziwego Boga.
Tak, na pewno nie możemy ograniczyć Boga do uczuć i zaczynać od uczuć, bo można bardzo szybko zginąć i nie możemy ograniczać Boga, co jest przynajmniej w Polsce bardzo powszechne, do powtarzania bezmyślnie pewnych obrzędów, bo to też spotykam się z takim myśleniem, z taką kontrą, ale nie, ja wiem, co robię, ja wierzę Bogu, bo... Ja na przykład idę zrobić 10 razy to, a potem 20 razy to, a potem 30 razy tę czynność. I jak ja to robię, i robię to sumiennie i dużo razy, nie wiem po co, to znaczy, że wierzę. Nie możemy tego też, Bóg często jest sprowadzany do jakiegoś takiego machinalnego wykonywania pewnych poleceń. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo to jest taka inna droga, która koniec końców też zwalnia nas z myślenia. Niestety.
Tak, tutaj... Prawdopodobnie mówisz o takich praktykach, jak na przykład w katolicyzmie odmawianie różańca. Nie? Ja widziałem niekiedy tam w przedziale, jadąc w pociągu z zakonnicami, no to widziałem, że zakonnice opanowały już taką sztukę odmawiania różańca przez sen. Czy już tu prawie drzemią, a tu tam jakoś przesuwają te koraliki. No trudno mi uwierzyć, no, że tam jakaś wysoce świadomy proces zastanawiania się nad tym dzieje się w takich okolicznościach. Warto sobie uzmysłowić, że te różne takie koraliki modlitewne, to one absolutnie z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego. Pochodzą gdzieś tam ze wschodu, w religiach takich związanych z Indiami, no to tam wręcz już takie maszynki są, nie? To już nie trzeba tak ręcznie, tylko takie maszynki modlitewne mają, nie? No to już w ogóle umysł człowieka jest wyłączony.
Powiedz mi, czy można wierzyć, nie znając Biblii? Ja sobie zdaję sprawę, od razu zastrzeżenie do tego pytania robię. Ja sobie zdaję sprawę, że możemy powiedzieć dobrą nowinę człowiekowi, który nie umie pisać, czytać. Okej. I on uwierzy Chrystusowi i ten człowiek będzie zbawiony i może wiara w Chrystusa spowoduje, że ten człowiek, nie wiem, weźmie się za naukę czytania i pisania, ale raczej większość populacji, przynajmniej europejskiej, potrafi czytać i pisać. Stąd moje pytanie, czy nie znając Biblii możemy wierzyć, ale w taki świadomy sposób, czy znajomość Biblii, nawet taka podstawowa, cokolwiek to jest, podstawowa pozwala nam właśnie nie zbłądzić. Czy to jest wymóg?
Rozumiem, że chodzi ci o tak zwaną zbawczą wiarę. Czy można uwierzyć w Jezusa, otrzymać od Niego dar zbawienia, prezent zbawienia, nie znając w ogóle Biblii? Czy precyzyjnie rozumiem twoje pytanie? No, odpowiedź tu jest, można powiedzieć tak i nie. W tym sensie, no, ktoś może nie mieć Biblii w ręku, ale przyjdzie ktoś, kto ją zna i mu o tym opowie. Nie? O tym mówi na przykład List do Rzymian, 10 rozdział, o tym, jak mają, to apostoł Paweł zadaje takie pytania, 14 werset, a jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? Nie? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Czyli że żeby uwierzyć w historycznego Chrystusa, który przyszedł na ziemię, wziął nasze grzechy, umarł na krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia, no to ktoś musi ci tę informację przekazać. Albo przekaże w formie pisanej, możesz to przeczytać, są traktaty ewangelizacyjne, w samej Biblii można to też wyczytać, albo ktoś musi ci powiedzieć, ogłosić. I dalej w 17 wersecie odpowiedź, myślę, precyzyjna na twoje pytanie, wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Czyli bez słowa Chrystusowego nie możesz uwierzyć w to, co ono nam objawia, bo poza słowem Chrystusowym, czyli poza Biblią, nie ma tych informacji.
To też od razu wskazuje na taki błąd, taki, nie wiem, nawyk myślowy popełniany przez Polaków, ale pewnie nie tylko, że wiara jest prywatną sprawą, że nie należy za bardzo o tym mówić na forum publicznym. I to mówienie, przyznawanie się do Jezusa Chrystusa, mówienie, że ma się sprecyzowane poglądy, że ma się sprecyzowane wierzenia, bardzo często jest mylone z pychaniem komuś tego na siłę. Bardzo często spotkałem się z tym, że podczas obwieszczania swoich poglądów, kiedy już pozwolono mi na to, mówiłem, słuchaj, ja wierzę tak i tak, chcesz, to ci o tym opowiem. Opowiadałem i nagle mówi, nie, ale ty mnie zmuszasz. Ja mówię, nie, ja cię nie zmuszam, ja ci o czymś mówię. Ale nawet sama Biblia wskazuje w wielu miejscach, że powinniśmy się dzielić, że nie zapalamy świecy i nie chowamy jej nigdzie, że chrześcijanie powinni być solą, że chrześcijanie powinni być światłością, że chrześcijanie powinni być właśnie tym źródłem informacji. I myślę, żeby dobrze by było, żeby to wybrzmiało, bo nie ma nic złego w tym, żeby dzielić się swoimi poglądami. I nie mylmy tego, proszę, z wpychaniem komuś swoich poglądów na siłę, bo to dwie różne rzeczy.
Tak, ludzie, po to Bóg stworzył język między innymi, żeby ludzie wymieniali się swoimi myślami i poglądami. Także jak można rozmawiać o sporcie, jak można rozmawiać o kuchni, można rozmawiać o polityce, to już troszeczkę bardziej niebezpieczne, bo ryzyko podziału czy jakichś złych reakcji, no to też można rozmawiać o Bogu, o religii, o Biblii, tylko że ludzie zostali wytresowani, żeby o Bogu nie rozmawiać. Myślę, że spowodowane jest to grzechem klerykalizmu, szczególnie dominującym w Polsce, że istnieje taka kasta kapłańska i ta kasta kapłańska ma się zajmować tymi rzeczami związanymi z Bogiem, tłumaczyć Biblię, głosić kazania, głosić Ewangelię. Częściowo to przenika też do niektórych kościołów protestanckich, ale wywodzi się z kościoła rzymskokatolickiego, ten klerykalizm. I to powoduje, że tacy tak zwani świeccy czy zwykli wierni, no stwierdzają, że na nich już nie ciąży ten obowiązek, o którym mówisz, czyli składania świadectwa słowem, czyli mówienia przed innymi ludźmi o Jezusie Chrystusie. Ja przypominam, że do tego, żeby móc mówić o Jezusie Chrystusie, został nam dany Duch Święty. Czyli każdy, kto ma Ducha Świętego, kto narodził się na nowo i ma Ducha Świętego, ma moc i obowiązek głosić Ewangelię.
Dopowiem jeszcze bardzo ważną rzecz, którą mówię ludziom, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. Jak poznacie Jezusa Chrystusa, to sami będziecie chcieli się tym dzielić. Nikt was nie będzie musiał specjalnie do niczego motywować. To będzie tak silne uczucie w was, oczywiście nie wykluczające racjonalnych przemyśleń. Po prostu będziecie mieli, mówiąc kolokwialnie, cholerną ochotę na to, żeby się podzielić z kimś. Nie będziecie mogli wytrzymać, żeby nie powiedzieć komuś dobrej nowiny. No tak to działa, przynajmniej tak to z mojej perspektywy wygląda.
Wiem, że sam tego też doświadczyłeś.
Tak jest i doświadczam po dziś dzień i mam nadzieję, że zawsze tak będzie. Powiedz mi, Paweł, czy między Biblią a człowiekiem, trochę odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, ale czy między Biblią a człowiekiem powinien być pośrednik? Bo to jest dosyć szerokie pytanie, bo z jednej strony zaraz ludzie myślą, a okej, jest ksiądz katolicki w Polsce, ale ten pośrednik, do niego można też wrzucić chrześcijanina, można wrzucić kogoś, kto właśnie nie wpisuje się w ten katolicki nurt. Jeżeli powinien być pośrednik, to jaki?
Bardziej można powiedzieć nośnik informacji, to już powiedzieliśmy w przypadku Ewangelii. No, niewielu ludzi szuka, sami z siebie szukają. Większość ludzi gdzieś natrafi, Bóg wysyła nas, chrześcijan, do świata i my dotrzemy z Ewangelią do kogoś, kto akurat w tym momencie może się zastanawia nad sensem życia, może myśli głębiej o Bogu i wtedy to, że tak powiem, pada na dobry grunt, nie? W tym momencie ten człowiek jest otwarty, żeby słuchać, ale wielu też wysłucha na zasadzie ciekawości, no a dobra, powiedzcie, o co tam chodzi w tej waszej wierze i przez długie lata czy miesiące mogą z tym nic nie robić, aż potem nagle ty, ale on coś takiego mówił o przebaczeniu grzechów, a ja teraz mam z tym problem. Co to było? Coś w jakimś Jezusie, nie? I wtedy Duch Święty u niego będzie wykonywał pracę, żeby go przyprowadzić gdzieś do, czy do społeczności chrześcijańskiej jakiejś, czy do czytania Biblii. Także to, że chrześcijanie mają głosić i w tym sensie są nośnikami informacji, to jużśmy ustalili. No jest jeszcze druga rola chrześcijan, to w liście, drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, jako ambasadorów Chrystusa. Nie? Jezus też mówił o tym, że wy jesteście światłością świata, by ludzie patrząc na was widzieli, że Bóg jest żywy i Bóg działa, Bóg przemienia grzeszników. Nie? Czyli nasze świadectwo jest też komunikatem dla świata. Nie? Czyli można powiedzieć, przez nas Bóg daje sygnały światu. Ale nie można tutaj w żaden sposób zamknąć tego, że na przykład tylko przez tych działa, a nie przez tamtych, przez wszystkich chrześcijan działa. Niektórzy lepiej pozwalają Bogu działać, drudzy gorzej. No i jest jeszcze trzeci etap, czyli nauczanie w kościołach. Nie? Rzeczywiście tutaj Biblia mówi, tak zwany wielki nakaz misyjny, koniec Ewangelii Mateusza, mówi, że mamy głosić Ewangelię, a potem tych, którzy uwierzą, oczywiście mamy chrzcić, a potem mamy ich nauczyć żyć całością nauki Jezusa Chrystusa. To pokazuje, że nie wystarczy tylko mówić, ale chrześcijanie potrzebują jeszcze wzoru starszych w wierze chrześcijan. Dlatego, kiedy mówi się o pasterzach i nauczycielach, to oprócz tego, że oni mają znać i dobrze dydaktycznie przekazywać naukę Chrystusa, to ich życie ma być, można powiedzieć, takim, no, jak coś jak magnes. Mówię, ty, ja bym też kiedyś chciał tak żyć. Ja bym chciał mieć tak życie rodzinne ustawione, chciałbym tak służyć Bogu jak ten, czy tamten. Nie? Także jest tu element takiego, można powiedzieć, ludzki w tym przekazywaniu wiedzy o Bogu, ale on, można powiedzieć, jest zależny od tego, jak Chrystus w nas, jak my Chrystusowi w nas pozwolimy przejść do wszystkich dziedzin naszego życia. Czyli żebyśmy my byli pełnym świadectwem i wzorem tego, jak ma żyć chrześcijanin.
A powiedz mi, czy chrześcijanie i katolicy wierzą w tego samego Jezusa? Bo bardzo często słyszę, że no jeżeli ktoś mówi, że wierzy w Jezusa Chrystusa, no to nie ma dyskusji, nie ma o czym gadać.
No, katolicyzm jest bardzo zróżnicowaną dzisiaj społecznością, dlatego trzeba by to precyzyjnie określić. Czy chodzi nam, czy zdarzają się katolicy, którzy wierzą w Chrystusa? No to na to pytanie odpowiem tak. Ja też przez parę lat po nawróceniu do Jezusa Chrystusa byłem jeszcze katolikiem, działałem w duszpasterstwie katolickim, w ruchu oazowym, także takich ludzi pewnie wtedy to były dziesiątki tysięcy, dzisiaj pewnie też są przynajmniej tysiące, czyli katolików, którzy jeszcze myślą, że w ramach Kościoła rzymskokatolickiego będą mogli jako chrześcijanie funkcjonować. Nie? Drugi obszar tego pytania to jest o naukę katolicką, czyli co Kościół katolicki głosi. Czyli inaczej mówiąc, czy katolicyzm to jest kościół chrześcijański, czy głosi Jezusa Chrystusa? No i tu odpowiedź jest prosta. Od czasu reformacji, czyli mniej więcej od 500 lat, kościół katolicki już nie głosi Jezusa Chrystusa objawionego w Biblii. Bo po wystąpieniu Lutra, który odrzucił te różne takie ludzkie sposoby zapracowywania sobie na zbawienie, czy pośrednictwo kościoła, księży, odpusty i tak dalej, kościół katolicki zwołał sobór. Tam się wierzy, że sobór, kiedy się wypowiada dogmatycznie, jest nieomylny i sobór trydencki w połowie XVI wieku ogłosił, że, to możecie sobie przeczytać, to jest taki kanon o usprawiedliwieniu soboru trydenckiego, że jeśli by ktoś głosił czy wierzył, że Jezus Chrystus jest, wiara w Jezusa Chrystusa jest jedynym warunkiem uzyskania od Boga sprawiedliwości, tu macie na slajdzie, możecie sobie tam przeczytać dokładnie, to ma być wyrzucony z Kościoła rzymskokatolickiego. Czyli inaczej mówiąc, Kościół katolicki wtedy przeklął Ewangelię o darmowym zbawieniu, tylko z łaski, tylko przez wiarę w Chrystusa. No i w tym sensie Kościół katolicki przestał być 500 lat temu mniej więcej kościołem chrześcijańskim. Do dzisiaj trwa w tym błędzie.
Niestety tak. Bardzo często ludziom, którzy wierzą, przynajmniej deklarują, że wierzą w Jezusa Chrystusa, robię bardzo prosty test, mówiąc, że słuchaj, jestem ciężko chory, leżę w szpitalu, zostało mi jeden dzień życia, wiem, że umieram, doskonale zdaję sobie z tego sprawę, odrzucamy już wszelkie ceregiele i miłe rozmowy. Śmierć zajrzała mi w oczy, przychodzisz do mnie jako wierzący w Boga, mówisz, że jesteś katolikiem. Co mi mówisz? Jeszcze nikt nigdy nie wpadł na to, żeby powiedzieć mi dobrą nowinę o darmowym zbawieniu z łaski w Jezusie Chrystusie. Jeszcze się nie zdarzyło nikomu, ale to bardzo dobry test, polecam, jeżeli ktoś chce zweryfikować, czy ktoś poznał Jezusa Chrystusa, czy nie.
Naprawdę, no tu mi zaimponowałeś, super, super sprawa, polecam. Jeszcze wcześniej można tych ludzi zapytać, czy wierzysz w Jezusa, nie? To oni wszyscy powiedzą, że tak, a kiedy zastosować ten twój test, no to opowiedz mi, co ja mam zrobić, jestem, nie znam Jezusa i teraz leżę już, znaczy o krok od śmierci, nie? Co ja mam zrobić, nie? No to zobaczycie. Przeróżne, tak, pewnie słyszałeś wiele takich odpowiedzi. Jakie były dominujące? Co wtedy ludzie mówili? Ciekaw jestem.
Bardzo często słyszałem o tym, że żeby pojednać się z bliskimi, co jest oczywiście piękne, ale no nie jest jakby kluczem. Bardzo często słyszałem o tym, żeby otworzyć Biblię i poczytać jakieś wersety. No dobrze, to też na pewno nie jest jakaś zła rzecz, no ale nie o to chodzi. Ja dalej nie jestem zbawiony. Bardzo często słyszałem o tym, żeby po prostu powiedzieć, co się zrobiło złego, wygadać się. Dobrze, to są wszystkie rzeczy, które jest w stanie uczynić ateista, buddysta, agnostyk. To są wszystkie rzeczy, które taki człowiek może mi polecić. One są powszechnie znane. Słyszałem też bardzo ciekawą rzecz, że Bóg chce, żebym był szczęśliwy, ktoś kiedyś mi powiedział i zaraz przyszło mi na myśl, że przecież masa przestępców jest bardzo szczęśliwa. No tak. Oni robią straszne rzeczy i są niesamowicie szczęśliwi, więc w ich mniemaniu oczywiście. Więc nie wiem, czy Bóg chce mojego szczęścia. I wtedy zamieniam rolę. Ja jestem tym, który przychodzi, a mój rozmówca jest tym, który umiera na łóżku i mówię mu po prostu dobrą nowinę. Bardzo prosty sposób, ale naprawdę przemawiający. Polecam.
No, też mi się to, co powiedziałeś, podoba. Rzeczywiście tak by katolicy mówili. To pokazuje, że oni są tylko, jeśli są szczerzy, nakierowani, powiedzmy, ku Bogu i jakoś chcieliby, żeby było dobrze, ale absolutnie nie znają Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Bo na tak zadane pytanie, mamy taką historię w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy no, nadzorca więzienia przychodzi, znaczy przypada cały drżący do Pawła i Sylasa i pyta: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Zobaczcie, tu nie ma tam o jakimś, no to teraz poszukaj dobra, teraz się tam pójdź do babci, przeproś ją za to, że coś tam złego zrobiłeś. Oni tutaj odpowiadają jasno. Oni rzekli, 31 werset, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. No i proste. I proste. Oni wcześniej śpiewali o Jezusie i tak dalej, także on już coś słyszał, że oni wierzą w Jezusa, a teraz o nich pyta, a oni nie mówią ani idź się ochrzci, ani tam, nie wiem, zacznij czytać Biblię. Oni mówią, uwierz w Pana Jezusa, to jest klucz. Zaufaj inaczej, bo słowo uwierz to tak w Polsce też nie jest do końca jasne. W rzeczywistości to jest zaufaj Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób się uratować, już wiesz, że ci grozi potępienie, to zawołaj do Jezusa Chrystusa. Zaufaj Jezusowi. To mu mówią apostołowie. A dzisiaj zobaczcie, w katolicyzmie ta prawda została całkowicie gdzieś zgubiona. Jej nie ma. Katolicy, czyli efekt duszpasterstwa katolickiego, pytani w ten sposób tym twoim testem, nie potrafią w ogóle na to pytanie odpowiedzieć.
Myślę, Paweł, że zgodzimy się, że w końcu trafiłbym na katolika, który by mi tę dobrą nowinę powiedział, bo wśród katolików są ludzie, którzy narodzili się na nowo, którzy zawołali do Jezusa Chrystusa, którzy zaprosili go do swojego życia. No i teraz, przynajmniej mam taką nadzieję, i teraz powstaje pytanie, czy chrześcijanin i katolik mogą razem głosić Ewangelię?
No, to jest, bo mówimy o zbawionym katoliku, czyli on już jest narodzony na nowo, ma życie wieczne. W tym sensie on już jest przeklęty przez swój Kościół. Tylko on o tym jeszcze nie wie, nie? No bo pokazywałem wam naukę katolicką, że ona wyklucza zbawienie, usprawiedliwienie tylko i wyłącznie przez zaufanie temu, co Chrystus dla nas zrobił, nie? Czyli ten człowiek już jest heretykiem w myśl nauki Kościoła rzymskokatolickiego, ale o tym jeszcze nie wie. I księża też mu nie będą mówić, bo dzisiaj no to Kościół katolicki nie jest zbyt taki, jakby to powiedzieć, ochoczy w tym, żeby wymagać posłuszeństwa doktrynie, którą głosi. Tam każdy wierzy w co chce, byle przychodził do kościoła, byle taki rząd dusz był zachowany, a w co sobie ci ludzie tam prywatnie wierzą, to tam większość księży niespecjalnie się tym przejmuje, co ten owoc duszpasterstwa katolickiego widzimy. Także pytanie trzeba by troszeczkę sprecyzować znowu, nie? Czy to jest już człowiek, który no, jakiś czas temu zaufał Jezusowi Chrystusowi, nie? Bo gdyby to był, na przykład jedziemy sobie w pociągu, nie? Spotykam katolika, mówię mu Ewangelię, on zachwycony, mówi, tak, widzę, że idę do piekła, że mój katolicyzm mi do niczego nie pomógł, nie doprowadził mnie do zbawienia, byłem tylko człowiekiem religijnym, tak, poproszę, teraz prowadź mnie w modlitwie do Jezusa, pomóż mi zawołać do Jezusa o zbawienie. I on się modli przy nas, że chce zaprosić Jezusa Chrystusa. No i teraz przychodzi nowy wsiada ktoś do tego przedziału. No i wtedy razem możemy mu mówić. Ja mówię, o zobacz, ten Janek właśnie pół godziny temu zawołał do Jezusa Chrystusa. On formalnie jest katolikiem, nie? Ale on absolutnie jeszcze, można powiedzieć, nie ogarnia tego, że popiera coś, co się Bogu nie podoba. On dopiero, jemu to dopiero zaczyna świtać w głowie. Nie? Także w takim kontekście tego przedziału, no tu razem z tym świeżo nawróconym katolikiem byśmy trzeciemu panu głosili Ewangelię, czy on by mówił, jak to zrozumiał, tu nie ma problemu. Ale co innego, jak ktoś już tam, powiedzmy, parę lat żyje z Chrystusem i czyta Biblię, studiuje, już wie, że katolicyzm głosi fałszywe rzeczy, no a dalej pozostaje katolikiem. Nie? Tu jest wtedy zagwozdka poważna. No, najpierw bym próbował z nim rozmawiać, dlaczego on pozostaje w kościele rzymskokatolickim. Jeśli powiedział mi coś takiego, no słuchaj, ja wiem, że to jest fałszywy kościół, wiem, że głosi herezję, jeśli chodzi o Pismo Święte, prowadzi ludzi do piekła, ale chcę tu jako taki partyzan w tym kościele spróbować dotrzeć do ludzi, którzy w inny sposób by nie, na przykład protestanta, ciebie, nie, tu telewizję iść pod prąd, no to akysz, tam by w ogóle nawet nie chcieli tego dotknąć, czy otworzyć samodzielnie Biblii, no to ja tu robię taką partyzantkę na tyłach wroga i próbuję ludzi w jakiś sposób popychać do czytania Biblii, mówię im o osobistej więzi z Jezusem Chrystusem, to ja bym tego człowieka nie skreślał, nie? Mógłbym mu nawet jakoś pomóc, na przykład, no tam, nie wiem, Biblii bym mu dał trochę, żeby miał tam do rozdawania w tym swoim środowisku, w tej swojej partyzantce, ale też bym go przestrzegł. Słuchaj, czy jesteś pewien, że Jezus Chrystus chce od ciebie takiej partyzantki? Czy czasem Jezus, tu żartuję mówiąc, czy czasem Jezus Chrystus nie chce, żebyś żył w biblijnym kościele? I tu bym toczył z nim dalej rozmowę. Z kolei trzeci układ, no to jest ktoś rodzi się na nowo, widzi w Biblii, że to, co głosi Kościół rzymskokatolicki, nijak się nie da skleić z Biblią, a mówi, ale ja nie będę tu, na przykład moja mama by się bardzo na mnie obraziła, jak ja bym, a dziadek by zawału dostał, jak ja bym porzucił wiarę ojców. No to ja tutaj będę dalej katolikiem, no i co z tego? O, z takim to bym w ogóle nie chciał żadnej jakichś kontaktów, bo ten człowiek zdradza Jezusa Chrystusa. On grzeszy przeciwko pierwszemu przykazaniu. Stawia ludzi ponad posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Do widzenia.
Trzeba sobie odpowiedzieć jasno na pytanie, czy chcemy się podobać Bogu, czy chcemy podobać się ludziom. Katolicyzm, bardzo poważnym elementem katolicyzmu jest to, że jest tam presja społeczna. Jakby moim zdaniem katolicyzm wykorzystuje w wielu mechanizmach właśnie presję społeczną i ludzie temu ulegają, bo są tylko ludźmi i też nie mają wiedzy, nie otwierają Biblii. No nie wiem, przykładem może być chrzczenie dzieci, które nie są świadome jeszcze kompletnie niczego. No i ktoś powie, że w rodzinie, no jak to, nie ochrzcisz dziecka? I cała rodzina już patrzy na tego człowieka, jakby z nim coś było nie tak, nie musi nic mówić. Ta kula śniegowa sama się powiększa, no bo presja rodziny jest tak duża, że prędzej czy później ten człowiek ulegnie temu i pójdzie ochrzcić dzieciaka, który jeszcze nie ma kompletnie świadomości, nie wie, co się z nim dzieje. Ale ja uważam, że jest to celowy mechanizm, który w ogóle możemy spotkać w marketingu. Wiele firm tak robi.
To jest element manipulacji, a nie życia w prawdzie. No tu jest jeszcze drugi taki aspekt, że diabeł posługuje się zgorszeniem, czyli pewnych ludzi używa jako gorszycieli, nie? Czyli że oni stanowią, można powiedzieć, antywzorzec. Nie? I dzisiaj, zaczęliśmy od ekumenizmu, dzisiaj jest taki trend w Kościele katolickim i w części środowisk chrześcijańskich takiego wspólnego działania. Moim zdaniem jest to gorszenie maluczkich, bo teraz właśnie taki nowonarodzony chrześcijanin, on odkrywa te różnice pomiędzy Biblią a nauką Kościoła katolickiego, widzi, że ten Kościół nie głosi Ewangelii, no ale patrzy na jakichś swoich, no nie wiem, czy przyjaciół, czy jakichś idoli, tam nie wiem, aktorów, muzyków, czy jeszcze jakichś innych ludzi i mówią, no ale on też tak pięknie mówi o Jezusie, takie świadectwo wiary złożył, a tu chodzi do Kościoła katolickiego, tu razem z księdzem, czy z zakonnicą, razem tam gdzieś sobie ewangelizują, czy nagrywają jakieś utwory i tak dalej, i tak dalej. I to się nazywa zgorszeniem, bo ten człowiek, szatan właśnie wykorzysta tu jako antywzór. Mówię, zobacz, można być chrześcijaninem i jednocześnie katolikiem, bo tam Jacek, Wacek czy pan Kracek właśnie tak robią. Przecież pójście za Jezusem na całość, na pewno wiele, wiele razy już w życiu tego zakosztowałeś, to jest walka. To jest walka. Muszę stracić coś, jeśli chcę pójść za Jezusem w posłuszeństwie mu dalej. A teraz ktoś mówi, nie. Znaczy ktoś, to wiadomo kto. Diabeł. Nie musisz tego tracić. Możesz mieć i wdzięczność ludzi, i zachować swoje stanowisko, i pozycję, a jednocześnie, no przecież wszyscy powiedzą, że ty jesteś wzorowym chrześcijaninem. To jest właśnie zwiedzenie.
Tak, i bardzo często, no sam na własnej skórze przekonałem się, że te wybory nie są łatwe pod tym względem, że trzeba być bardzo czujnym, bo można powiedzieć oczywiście, że zawsze wybiorę Chrystusa, ale bardzo często przez brak wiedzy tej zaawansowanej, przez jakby powolne bądź no powolne doskonalenie się w Chrystusie, możemy coś przeoczyć i nagle powiedzieć sobie, moment, przecież to nie tak powinno być. I tutaj chciałbym, mam nadzieję, że oglądają nas ludzie, którzy są agnostykami, ateistami. Jeżeli na swojej drodze spotkacie kogoś, kto rezygnuje z przychylnej opinii ludzi dla Chrystusa, kto rezygnuje z jakichś dóbr doczesnych dla Chrystusa, kto rezygnuje z pozycji społecznej dla Chrystusa, nie odrzucajcie takiego człowieka, bo to naprawdę jest wyjątek. To naprawdę jest ktoś, do kogo należałoby podejść i z nim porozmawiać. I tutaj właśnie postawiłbym na dialog, zapytać tego człowieka, co tak bardzo motywuje cię do tego, żeby tak wierzyć Chrystusowi? Co z tobą jest, że ty tak odrzucasz ten świat, a Chrystusa przyjmujesz całymi garściami? O taką postawę apeluję, naprawdę możecie się wiele, wiele nauczyć. Na pewno nic nie stracicie. Paweł, czy co Biblia mówi o przekręcaniu Ewangelii? Ja mam jeden werset w głowie, że choćby anioł zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą słyszeliście, tak? Będzie przeklęty. To jest bardzo duży cios w stronę ekumenizmu, ekumenizm moim zdaniem bazuje na takim nie psujmy atmosfery. Zobaczcie, że możemy myśleć na różne sposoby, ale będzie fajnie. Nie będziemy psuć tej dobrej atmosfery, bo wszyscy w sumie myślimy to samo i wszyscy się na pewno jakoś dogadamy. A tutaj Biblia bardzo jasno stawia granice.
Tak, rozpocząłem od takich trzech grup chrześcijan, no może nie chrześcijan, trzech grup religijnych, o tak powiem precyzyjnej, które są powiedzmy trochę znane w Polsce. No chrześcijanie biblijni, tacy jak my, katolicy i prawosławni, bo w rzeczywistości oni się tam prawie niczym nie różnią, jeśli chodzi o drogę zbawienia. No i świadkowie Jehowy, nie? Mniej więcej te trzy grupy ludzi, którzy mówią, że opierają się na Biblii, są gdzieś tam w tym obiegu idei w Polsce dostępne. I tutaj to przekręcanie Ewangelii można pokazać w tych dwóch grupach religijnych, czyli świadkowie Jehowy, Kościół rzymskokatolicki i prawosławny. No weźmy świadków Jehowy na początek. Nie? Oni mówią, że wierzą w Pismo Święte, że tylko Biblia, że Jezus umarł za nas na krzyżu. No ale kim jest Jezus? No i tu zaczynają się schody. Nie? Jakoś tam zaczną mówić, że jest takim pierwszym stworzeniem, jakimś coś tam powiedzą, no Synem Bożym, ale nie Bogiem w tym sensie Boga w Wszechmogącego. To otwórzcie sobie Ewangelię Jana, 8 rozdział. Tam właśnie z takimi ludźmi Jezus się potyka, nie? Znaczy w sensie dyskutuje z takimi żydowskimi faryzeuszami, którzy też odrzucali Jego boskość. I On mówi takie rzeczy. Jezus mówi tak. Jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, czyli dokładnie odwołuje się do tego, pamiętacie, jak Bóg się objawił Mojżeszowi. Ja jestem. Pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Nie? To jest bardzo ważne, że uwierzenie w to, że Jezus jest Bogiem Wszechmogącym, jest Jahwe Starego Testamentu, nie? Jest konieczne do uzyskania przebaczenia grzechów. Czyli świadkowie Jehowy zwodzą ludzi, mówiąc, że prowadzą ich do życia wiecznego, do Boga i tak dalej, bo właśnie tę podstawową sprawę, jak tożsamość Chrystusa, przekręcają, czyli przekręcają też Ewangelię. Tam na koniec tej rozmowy Jezus już bez żadnych ceregieli mówi, że kiedy mówi, jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, mówi o swoim istnieniu od zawsze i na zawsze. Bo tam się wiązuje gadka o Abrahamie i Jezus mówi na koniec. Zanim Abraham był, jam jest. No i wtedy porwali kamienie, żeby go zabić, bo bluźni, bo siebie ogłosił Bogiem. Nie? Czyli tu mamy przekręcenie Ewangelii przez świadków Jehowy. Jeśli chodzi o katolików, w kościele rzymskokatolickim, jeśli chodzi o boskość Chrystusa, jest w miarę poprawne, tradycyjne, zresztą, które się kształtowało tam w pierwszych wiekach kościoła, w różnych sporach i dyskusjach, to widzenie Jezusa jako Boga Wszechmogącego, ale z kolei Jego dzieło zbawienia jest przedstawione jako niekompletne. Katolicy mówią, tak, Jezus umarł za moje grzechy, ale teraz ja muszę zasłużyć na zbawienie. Czyli tu już nie będę w to głęboko wchodził, ale oni mówią, wiara w Jezusa plus uczynki plus sakramenty i dopiero do czyśćca. W czyśćcu jeszcze trochę pocierpisz, Bóg tam będzie cię... Ja właśnie się pytam katolików, kto tam dręczy w czyśćcu ludzi? O, tak nie słyszałem jeszcze dobrej odpowiedzi. No tak źle. Bóg dręczy? Ten, który własnego syna nie oszczędził? Abyśmy byli zbawieni? No ale jeśli powiedzą diabeł, no to zaraz, to może to nie czyściec, może to piekło zwykłe. Także tu katolicy też mają zagwozdkę. Zobaczcie, że też tu jest różnica pomiędzy biblijnym chrześcijaństwem, że Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy. Wszystko zapłacone zostało na krzyżu. I teraz my tylko mówimy, Jezu, chcę Tobie zaufać. Jezu, ufam Tobie i w tym momencie mam przebaczone wszystkie grzechy. W katolicyzmie to jest herezja. Czyli pokazałem na podstawie tożsamości Jezusa i na podstawie zakresu Jego ofiary, jak można w tych dwóch systemach religijnych przekręcać Ewangelię.
Paweł, bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i mam nadzieję, że przedstawiliśmy Państwu bardzo ważne rzeczy, które dotyczą poprawnej wiary, dotyczą tego, żeby nie bać się zaglądać do Pisma Świętego, żeby nie bać się zadawać pytań, bo myślę, że to są rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby wzrastać w Chrystusie, żeby poznać Chrystusa. Nie bójcie się zadawać pytań, nie bójcie się sami studiować Biblii. Nie ma ekspertów od Biblii, nie ma specjalistów od Biblii, nie ma specjalnych uprawnień do Biblii. Te uprawnienia ma każdy. To się nazywa rozum, który dał nam Bóg za darmo. Nie musimy za to płacić, tylko nasza wola. My decydujemy, czy chcemy z tego korzystać, czy nie. Dlatego zachęcam jeszcze raz bardzo gorąco do studiowania Biblii i do zadawania pytań ludziom, którzy również sami tę Biblię studiują. Paweł, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo Tobie. Pozdrawiam oczywiście tych wszystkich Twoich fanów. Nie wiem, czy tak można nazwać. Czy to jako chrześcijanie nas akceptujesz takie określenie? Fani?
Tak, oczywiście. Bardzo, bardzo. W ogóle język polski. Bóg dał taki język, jest tak pięknym językiem, że naprawdę nie ma słowa, które mi się nie podoba. Jak najbardziej. Akceptuję.
No to pozdrawiam tych, którzy śpiewają razem z tobą i podziwiają twój talent. Bogu dzięki, chwała Bogu za to, że możesz swoim talentem, to jest dobry wzór właśnie dla innych artystów, muzyków, ale nie tylko, żeby swój talent właśnie dali Jezusowi Chrystusowi. Także szacun.
Dzięki wielkie za rozmowę. Wszystkiego dobrego i do zobaczyska.
Do zobaczenia.